Dzień dobry. Jeżeli ktoś słucha dłużej moich podcastów, to wie, że wyznaję taką zasadę piramidy o trzech podstawach. Żartuję, teraz to wymyśliłem. To znaczy, faktycznie wspominałem kiedyś o dwóch filarach: kondycji fizycznej i zdrowiu oraz o bezpieczeństwie finansowym. Ale nigdy nie starałem się tego ubrać w jakiś taki konkretny system filozoficzny. No ale powiedzmy, że jest piramida o trzech podstawach. To jest, tak jak mówiłem, kondycja fizyczna i zdrowia, bezpieczeństwo finansowe. A ten trzeci filar to, nazwijmy go sobie tak roboczo, BHŻ, bezpieczeństwo i higiena życia. W to wliczają się takie sprawy jak na przykład unikanie obsesyjnego śledzenia mediów, czy rozglądanie się na ulicy przed wejściem na pasy. Niedawno sobie uciąłem taką pogawędkę z profesorem Leniuchem i uświadomiłem sobie, że wiem o czymś, o czym może nie wiedzą wszyscy. A może warto się tym podzielić. Może komuś to pomoże. Mam taki dość prosty patent, by choć trochę popracować nad tym swoim bezpieczeństwem finansowym, przy czym od razu zastrzegam, że po pierwsze nie jestem jakimś tam doradcą czy profesjonalistą. Przedstawiam tutaj w tym podcaście swoje opinie. Odcinek ma na celu podzielić się swoimi subiektywnymi opiniami, spostrzeżeniami. Odcinek też nie jest sponsorowany przez nikogo i jeszcze jedna ważna rzecz. Nigdy, ale to przenigdy, nie należy trzymać wszystkich jajek w jednej nogawce. I ja tutaj zdradzam jakiś tam jeden patent, ale on tak naprawdę nie jest lepszy czy gorszy od jakichś innych patentów, których być może ja nie znam, a wy znacie. Chodzi po prostu o przykład. Być może są rzeczy lepsze. Być może wy macie lepsze rzeczy. A może ktoś nie ma żadnej i usłyszawszy ten przykład stwierdzi, że to jest wow, zainteresuje się, może znajdzie też w ogóle coś dla siebie innego. Chodzi o serwis Finax.eu. Finax.eu. Jak już wspomniałem, nie jest sponsorowany przez nikogo, nie jest sponsorowany przez Finax. Mówię tylko, co o tym myślę. Jest to firma ze Słowacji, z Bratysławy, ale ma wersję polską. Ma też swojego polskiego country managera, którym jest Przemysław Barankiewicz. To jest były naczelny portalu bankier.pl, były dziennikarz Pulsu Biznesu. Finaxowi też twarzy udzielił, co możecie zauważyć, jak tylko się zarejestrujecie. Twarzy udzielił też Michał Szafrański, który jest jednym z najbardziej takich poważanych blogerów finansowych w Polsce. W ogóle tam jest taki patent, że jak się logujesz, to możesz, to masz tam zdjęcie Michała Szafrańskiego i taką opcję, że możesz wejść w jego portfel, który jest taki jawny, tam klikasz w taki link, wchodzisz w jego portfel i widzisz jego portfel jawny na Finaxie, no i tam ma jakąś kasę i tak dalej. Więc on to jakby firmuje swoim nazwiskiem, więc jeżeli o mnie chodzi, to dla mnie to są dwa nazwiska, które tak dość mocno uwiarygadniają. To znaczy sądzę, że ci ludzie nie wchodziliby w coś takiego, gdyby mieli jakieś wątpliwości ze swojej strony. Sądzę, że to jest dość wiarygodne przedsięwzięcie, aczkolwiek, tak jak wspominałem, nie należy trzymać wszystkich jajek w jednej nogawce. Dla mnie to jest jeden z elementów filaru. Liczę się z taką ewentualnością, że coś może w przyszłości pójść nie tak. Na czym polega ten Finax? W takim bardzo dużym skrócie, możesz sobie ustawić zlecenie stałe na kwotę minimalnie 100 zł miesięcznie i za te pieniądze następnie są kupowane instrumenty, które są dobierane na podstawie ankiety, którą wypełniasz na starcie, na początku. Tam cię pytają m.in. o doświadczenie, skłonność do ryzyka, ewentualną tolerancję dla strat itd. Strategia, którą mi zarekomendował Finax, to jest strategia 50-50, czyli połowa mojego portfela to są akcje, połowa obligacje. Powiem najpierw, czym jedno się różni od drugiego, a później jeszcze objaśnię, o co chodzi z tym portfelem. Obligacje. Załóżmy, że jesteś inwestorem, ja jestem emitentem obligacji. i poprzez zakup tych obligacji ty pożyczasz mi pieniądze na jakiś tam określony czas, na przykład na 4 lata, a w zamian ja obiecuję ci określony procent od tej pożyczki. I to jest dość prosty, względnie bezpieczny instrument. Obligacje mogą emitować państwa, to są wtedy obligacje skarbowe. Mogą emitować firmy i to są wtedy obligacje korporacyjne. I oczywiście te skarbowe są nieco bardziej bezpieczne. Ogólnie obligacje uchodzą za instrumenty bezpieczne. Działa to troszeczkę jak lokata. Nie są to też kokosy. Wiadomo, że im na dłużej te pieniądze zamrozisz, tym pewnie ten zysk potencjalnie jest wyższy. Ale no, naprawdę nie ma tutaj żadnych kokosów. Jest to mało zyskowne i mało ryzykowne. Akcje z kolei to są takie papiery, których przyszłej wyceny ty nie znasz. Kupujesz na przykład za 10 zł, a za 2 lata może być warta 20 zł, może być warta 100 zł, ale może być warta 1 zł albo 0, bo firma zbankrutuje. I co do zasady, akcje uchodzą za instrument dużo bardziej ryzykowny, ale oferują właśnie potencjalnie zyski. Z akcjami jest też tak, że niektóre firmy dzielą się dywidendą, czyli na przykład raz na jakiś czas stwierdzają, że mają jakąś tam kasę do rozdania pomiędzy akcjonariuszami i wypłacają raz do roku najczęściej dywidendę. To jest jakaś tam określona kwota za akcję. Więc są ludzie, którzy na przykład, których strategią życiową jest to, żeby kupować akcje spółek dywidendowych i kupować ich tak dużo, żeby w pewnym momencie żyć z tych dywidend. Ale to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo pieniędzy, bo te dywidendy to są naprawdę od pojedynczej akcji groszowe sprawy. Trzeba mieć ich naprawdę dużo, żeby się uzbierała miarka. Ale nie jest to niemożliwe. Są takie rzeczy, się dzieją na świecie. I jeszcze tutaj powiedziałem jedną rzecz, którą jeszcze raz podkreślę. Zysk zawsze idzie w parze z ryzykiem. Im większy zysk, tym większe jest ryzyko, a im mniejsze ryzyko, tym mniejszy zysk. Tak więc wracając do mojego portfela, to jest portfel 50/50. Podejrzewam, że zdecydowana większość portfeli statystycznie, jak każdy wypełni tą ankietę, to podejrzewam, że wyjdzie mu coś koło tego. Bo to jest taki portfel, który jest z jednej strony bezpieczny, a z drugiej strony jest szansa, że wypracuje jednak jakiś zysk. I teraz druga ważna rzecz, jeśli chodzi o Finax. Po pierwsze, że ty w Finaxie nie kupujesz sam niczego, tylko właśnie wpłacasz hajs i jest realizowana ta strategia, która ci wyszła z tej ankiety, którą akceptujesz lub nie. A druga rzecz to, że Finax nie kupuje pojedynczych akcji. Czyli nie jest tak, że ktoś tam w Finaxie siedzi i wybiera akcje. Tylko na podstawie tego, że masz tam podzielone to 50/50, to masz mniej więcej wiadomo, że kupią 50 obligacji, 50 akcji, przy czym to nie są akcje bezpośrednio właśnie, tylko to są na przykład udziały w funduszach. Na przykład w funduszach akcyjnych, w funduszach obligacyjnych. Ja powiem wam to, jak to wygląda na przykładzie mojego portfela, przykładowych pozycji, bo to jest naprawdę też bardzo ciekawe, że tych pozycji jest tak dużo. To jest taka duża dywersyfikacja. Na przykład w moim portfelu jest coś takiego jak DBX EUR Corp 1C. To jest fundusz ETF na obligacje korporacyjne ze strefy euro. Obligacje korporacyjne, czyli firmy różne ze strefy euro. Dalej mamy analogiczny ETF na obligacje rządowe, na obligacje rynków rozwojowych, czyli nie wczytywałem się, czy chodzi o korporacyjne, czy skarbowe, ale rynki rozwojowe, no to są rynki takie, które się chyba rozwijają. Dalej mamy spółki rynków wschodzących. Nie wiem, czym się to jedno od drugiego różni. UE, duże firmy. Dalej mamy USA, duże firmy. USA, małe firmy. USA, średnie firmy. To na duże firmy to jest ETF, którego benchmarkiem jest indeks S&P 500, czyli jeden z najważniejszych indeksów na Wall Street. To jest indeks, w którym jest 500 największych spółek na Wall Street, czyli jak widać, ten mój portfel jest mocno globalny, mocno zdywersyfikowany. Mam w tym portfelu jakąś tam mikrocząstkę Tesli, Apple'a, Google'a, Facebooka i innych firm, które my znamy z pierwszych stron gazet. Zaletą takiego portfela jest właśnie szeroka dywersyfikacja, która sprawia, że tak naprawdę nie zagraża mi wiele rzeczy. Nie zagraża mi takie lokalne niebezpieczeństwa, że ja źle obstawię na firmę i ona dupnie, tylko zagraża mi raczej, że cały rynek poleci. To jest stosunkowo niewielkie prawdopodobieństwo tego. No i jak ja stracę, to inni też stracą. Wiadomo, no takie jest ryzyko. To po prostu jest to mało prawdopodobne, ale możliwe. Pamiętajmy też, że strata to nie jest jakby jak twoje akcje spadną, tylko jak je sprzedasz poniżej cen zakupu, to wtedy tak de facto tracisz. Jeżeli twoje akcje spadną, ty dokupisz, przetrzymasz pory, tam wsadzisz korek, żeby ci nie pociekło, no to i później możesz jeszcze wyjść z twarzą, nie? Mówię o lokowaniu długoterminowym, czyli takim, nie że spekulujesz, że chcesz tutaj kupić tanio, sprzedać drogo, tylko po prostu masz tam jakiś portfel, w którym coś sobie odkładasz i tyle. Nawet tą minimalną kwotę miesięczną, minimalną wpłatę. Powiem jeszcze, co to jest ten ETF, bo tam parę razy powiedziałem ETF, a to jest dość istotne, bo jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne, to jest takie rozróżnienie na dwa podstawowe typy. To są fundusze aktywnie zarządzane, gdzie siedzą faceci i tam analizują, udają, że pracują, kupują, sprzedają i tak dalej. W związku z tym trzeba im płacić prowizje i te prowizje są dość wysokie. I są fundusze ETF, których prowizje są bardzo małe, takie dość symboliczne. I tam zarządza algorytm, który dba o to, żeby ten fundusz plus minus naśladował swój benchmark, czyli na przykład S&P 500. I po prostu proporcjonalnie sprzedaje, dokupuje spółki, tak żeby się trzymać tego benchmarku. Oczywiście najlepiej ciut powyżej tego benchmarku. I w praktyce, w życiu wygląda to tak, ktoś to przebadał, że te fundusze zarządzane aktywnie są w stanie wypracować wyższe wyniki, znaczy lepsze wyniki względem benchmarku niż ETF-y. Jednak zdarza się to rzadziej. To znaczy statystycznie ETF wypracuje częściej wyższy wynik niż benchmark, ale ten wynik będzie niżej niż wypracowałby potencjalnie fundusz zarządzany aktywnie, gdyby wypracował, nie wiem, czy to dobrze wyjaśniam. Chodzi o to, że ETF może jest większa szansa, że wypracuje zysk, ale ten zysk będzie mniejszy. O, tak to chyba brzmi sensownie. Dlatego też ETF uchodzą za opcję lepszą dla inwestorów pasywnych. Jeżeli chcesz mieć pasywny, bezpieczny, zdywersyfikowany portfel, to właśnie powinien się interesować globalnymi ETF-ami. I jeszcze na koniec jedna kwestia, która taka już gwoli takiego podsumowania, bo ktoś może powiedzieć teraz, żeby inwestować, to trzeba mieć co? I to jest problem stary jak świat. Bo jeżeli utkwiłeś w miejscu, w którym nie jesteś w stanie wygenerować tych właśnie 100 zł miesięcznie, no to rzeczywiście masz problem. Tylko rozwiązanie tego problemu nie jest siedzenie i mówienie, że żeby inwestować trzeba mieć z czego, tylko rozwiązaniem tego problemu jest zrobić coś, żeby móc wygenerować te 100 zł. Nie ma innego sposobu. Także, a opcji jest kilka. Można zmienić pracę na lepiej płatną, można załatwić sobie podwyżkę, można ograniczyć wydatki, można wziąć dodatkowe zajęcie, jakieś dodatkowe zlecenia. I to jest absolutna podstawa. Dlatego, że jak mówiłem w odcinku o gównianej górze, zawsze jest tak, że jak wszystko się wokół sypie, wszystko się komplikuje, to nagle się psuje samochód, albo pralka, albo telewizor, cokolwiek, co musisz po prostu, czy kuchenka, cokolwiek, co musisz po prostu natychmiast kupić, bo inaczej się nie da żyć i okazuje się, że musisz wziąć chwilówkę, albo jakiś kredyt, albo raty, albo coś i w tym momencie wchodzisz na terytorium apaczów, na którym już się nie możesz czuć bezpieczny. Więc po prostu musisz posiadać pewną pulę pieniędzy w bezpiecznym miejscu, takim czy innym, najpierw dwóch, trzech. Dzięki temu unikniesz długu, unikniesz pożyczek, chwilówek, rat i tak dalej. I to jest kolejny cholernie ważny krok, bez którego nie zbudujesz tego swojego solidnego drugiego filaru, czy tego bezpieczeństwa finansowego. Dopiero jak zbudujesz te dwa pierwsze, czyli tam wygenerujesz 100 zł miesięcznie, czy tam jakąkolwiek kwotę i zbudujesz sobie takie zabezpieczenie na czarną godzinę, na taką srakę, to wtedy możesz zaczynać myśleć o kroku trzecim. I to by było na tyle. Dzięki.
Czasami masz ochotę na gwar i na towarzystwo, a czasami wręcz odwrotnie. W tym wręcz odwrotnie jakoś łatwiej się zorganizować. Z towarzystwem różnie bywa. Masz ochotę na pogawędkę, czy na posłuchanie rozmowy, na spotkanie przez duże S albo przez małe S, ale trzeba wyjść, trzeba się umówić, trzeba się zsynchronizować, ustalić czas i miejsce, dojechać, dojść i tak dalej. Czasami chce się poznać nowych ludzi albo odejść od stolika tak bez słowa, w pół zdania, po prostu, bez konsekwencji. I dlatego w takich chwilach, kiedy dobra rozmowa, fajna rozkmina są Ci potrzebne, wbijaj do towarzystwa z Radia Dialog. Radio Dialog, same dobre podcasty, non-stop.